Kultura na Weekend, piątkowe jej wydanie, a w nim zapraszamy Państwa i polecamy wydarzenia kulturalne, które no właśnie w ten weekend w Krakowie. Jednym z nich Japonia w gestach i dźwiękach, czyli barwna opowieść autorstwa chóru kameralnego Hibike i grupy teatralnej Kobitora Kugo. Tradycyjne pieśni japońskie, w tym komorinty, czyli melancholijne kołysanki, splotą się z monologami wykonawców rakugo, czyli komicznego japońskiego monodramu. A jak mówi Katarzyna Jaskulecka, dyrygentka poznańskiego chóru kameralnego Hibike, ten spektakl zrodził się z zakochania.
Oprócz nas będziemy gościć również teatr z Wrocławia.
Teatr z Wrocławia, który zajmuje się tradycyjnym rodzajem monodramu japońskiego, prawda?
Tak, zgadza się. Monodram rakugo, który w przeważającej części, przynajmniej w naszych spektaklach, jest monodramem komediowym. Także zapraszamy na podróż na wesoło, z uśmiechem. My jako chór zadbamy też o małą nostalgię, czy właśnie o tą łezkę wzruszenia, natomiast rakugo będzie zdecydowanie komediowe.
Japonia w dźwiękach i gestach to jest tytuł tego wydarzenia, które zaanonsowaliśmy. To nie będzie Państwa pierwszy wspólny koncert, czy też pierwsze wspólne wydarzenie. Chociaż piszą Państwo, że to będzie uczta i faktycznie uczta trwająca 3 godziny bez mała, tak?
Tak, zgadza się. To może zacznę właśnie o tych koncertach, które już się odbyły. Plan był taki, żebyśmy zaczęli w styczniu. Natomiast pandemia i choroby troszeczkę nam to utrudniły. Dlatego nasza premiera odbyła się w Opolu. To już miesiąc temu w Opolu, następnie w Poznaniu. Teraz właśnie odwiedzamy Kraków. Mamy w planach jeszcze Wrocław, Leszno. Zobaczymy, gdzie jeszcze uda nam się dotrzeć. 3 godziny, zgadza się. Ja sama byłam na początku troszeczkę przerażona. 3 godziny, czy to nie będzie zbyt wymagające dla publiczności?
Duża odpowiedzialność, prawda?
Tak. Ale okazuje się, cały spektakl jest podzielony na 2 części. Jedna część 1,5 godziny, potem przerwa z możliwością właśnie zakupienia jakiejś pamiątki, czy właśnie gadżetów związanych z Japonią. I kolejna część. W jednej i w drugiej części będą zarówno gesty, jak i dźwięki. I okazało się, że ani w Opolu, ani w Poznaniu nikt po przerwie nie uciekł. Także myślę, że warto zostać do końca.
Ale jeśli mielibyśmy właśnie opowiedzieć trochę więcej na temat treści tego wydarzenia, to wspomina też tytuł, czy tytuł też zwraca uwagę no właśnie na dźwięki i gesty.
Tak.
Zastanawiam się w związku z tym, czy ów teatr to jest, bo jak rozumiem, to jest także teatr słowa, prawda? To jest rodzaj historii, którą opowiada jeden właśnie opowiadacz japoński,
tak,
który rozsiada się, używa takich 2 rekwizytów i istnieje opowieść. Opowiedzmy trochę o tym, jak to wygląda, czego w ogóle można się spodziewać, bo wydaje mi się, że to nie do końca rodzaj jakiegoś konwencjonalnego widowiska, z którym nasi słuchacze mogliby się zetknąć wcześniej, wielokrotnie.
Tak, zgadza się. Rakugo jest monodramem japońskim, który ja sama porównuję do takiego, można powiedzieć, dawnego japońskiego stand-upu.
Mm-hmm.
Mamy jednego aktora, który wciela się w postacie z historii, jednak on siedzi na środku w charakterystycznej pozycji, w kimonie, nie wstaje i całość przedstawia mimiką, modulacją głosu, drobnymi elementami, które na przykład jest to wachlarz. I wachlarz może w historii okazać się łyżką, fajką. To już tylko wyobraźnia widza jest tutaj przeszkodą, albo może właśnie polem do popisu.
Wachlarz sensu i mała chusteczka, ewentualnie ten gui, dobrze mówię?
Tak, mówię. Zgadza się.
Mhm. W zasadzie czytam, bo...
Ja sama jestem raczej odbiorcą rakugo, także, tak. Także tutaj dobrze, że pan miał przygotowane te nazwy, bo sama bym nie potrafiła powiedzieć, gdyż ja odpowiadam za tą muzyczną część i sama bawię się oglądając kolegów aktorów.
Tak, i od razu rodzi się pytanie o to, jak państwo to posklejali, ponieważ faktycznie słowo i gest splecie się z dźwiękiem, czy to będzie jakaś spójna opowieść, czy to będą jakieś obrazy, które będą się wzajemnie przeplatały. Jaki państwo mieli pomysł na połączenie tych dwóch środków wyrazu ekspresji artystycznej?
Ja powiem, jak to się zaczęło, ponieważ z Kobito Rakugo my jako chór Hibike spotykaliśmy się niejednokrotnie właśnie w ramach wydarzeń dotyczących Japonii. Przede wszystkim na konwentach w Poznaniu. I tam właśnie na backstage'u gdzieś rozmawiając sobie między występami zrodził się ten pomysł, żeby zrobić razem coś wspólnie. I jak to teraz wygląda? Można powiedzieć, że są to takie odsłony. Nie tworzymy jednego wspólnego przedstawienia, tylko na scenie pojawiają się poszczególne postaci, zarówno Rakugo, jak i chór. Czyli można powiedzieć, że i pierwsza, i druga część jest taką dawką trochę teatru, trochę muzyki. O tak.
To ja w takim razie muszę zapytać o to, jak to się stało, że by pozostać przy chórze, że w Poznaniu w pewnym momencie powstał chór, który zajmuje się, jak mniemam, muzyką japońską w dużej mierze, czy wyłącznie?
Wyłącznie. Zdarza nam się zaśpiewać coś po polsku.
No więc właśnie widziałem takie wykonania, są gdzieś w sieci, dlatego zastanawiam się, ale nazwa sugerowałaby, że faktycznie są państwo osadzeni tamże.
Powiem panu, że to było takie moje marzenie i można powiedzieć, że właśnie przez to, że jestem związana z Poznaniem, to ten chór powstał w Poznaniu. Ja sama z kulturą i muzyką Japonii jestem wciągnięta przez ten świat od dziecka.
Jak to się stało, że od dziecka?
Od dziecka, no nie będę oryginalna, jak powiem, że po prostu anime Czarodziejka z Księżyca. Jak większość osób, tylko że u mnie to gdzieś zostało. Potem już najbardziej warstwa muzyczna mi się podobała, zajmowała mnie najbardziej. Nawet gdzieś pchnęła mnie, bym jednak poszła w tą ścieżkę muzyczną. Gdy już byłam studentką na Akademii Muzycznej w Poznaniu, zamarzyło mi się, żeby stworzyć zespół śpiewający po japońsku i gdy ukończyłam akademię, to po prostu Spróbowałam to zrobić.
Ale jak to się próbuje robić? To znaczy kończy się akademię? Bo wie pani, to jest taka sytuacja, że student, czy też absolwent Akademii Muzycznej wpada na pomysł, żeby założył chór japoński i tak wydaje mi się, że to może przysparzać pewnych trudności, prawda? Zwłaszcza.
Tak.
Więc jak pani je rozwiązała i od której strony pani do tego podeszła?
Ja dosłownie zrobiłam tak, że miesiąc przed dyplomem wybrałam się do Zakładu Japonistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza i przedstawiłam, jaki mam pomysł. Spotkałam się z dużym zdziwieniem, ale ponieważ ja byłam przekonana do tego, że to wyjdzie, to było kolejne spotkanie, potem spotkanie ze studentami. Znalazły się chętne osoby, żeby stworzyć taki zespół i razem zaczęliśmy się uczyć śpiewać. Teraz w zespole nadal mam dziewczyny, które poznałam wtedy 7 lat temu. One to zawsze przedstawiają tak, że dyrygentka przyszła i powiedziała, że chce stworzyć z nas chór. Co wszyscy przyjęli z takim, chyba to się nie uda. Ale małymi kroczkami na początku rzeczywiście było trudno, bo zespół to taki jeden organizm, zespół muzyczny, a szczególnie chór. To naprawdę uczymy się cały czas, z roku na rok jest coraz lepiej, ale no początki były trudne.
A jesteśmy w stanie, bo pani jako osoba, która ukończyła klasyczną formację, jak mniemam, muzyczną, oto zaczyna budować coś, co tak domniemywam, niejednokrotnie pozostaje, nie pozostaje w bezpośrednim związku z tymi zasadami harmonicznymi, z przyzwyczajeniami, z jakimiś zwyczajami także kompozytorskimi, które zakorzeniła w pani jako artystce, muzyczce formacja zgoła europejska, prawda? Jak wygląda ten problem i jakie, ja nie wiem czy wyzwania, ale jakie przestrzenie należało odkryć, żeby móc zająć się tym budowaniem chóru japońskiego tutaj w Polsce. No bo zakładam, że to nie do końca jest oczywiste, prawda?
tak, mimo wszystko nie ma aż tak wielu tych trudności i różnic. Dla mnie największym wyzwaniem było to, że bardzo szybko się okazało, że nie uda mi się stworzyć chóru mieszanego, czyli że nie ma tych męskich głosów. Co można powiedzieć, że jest przeważająca większość nut, które zebrałam i utworów, których się uczyłam i dyrygowałam i zespołów, w których śpiewałam, to były zespoły mieszane. I gdy już wiedziałam, że nie uda mi się zebrać tylu chętnych śpiewających panów czy studentów, to właśnie ten repertuar na chór żeński, właśnie jesteśmy zespołem żeńskim. To było pierwszym takim moim problemem. Nawet język nie był taką przeszkodą, bo język japoński jest bardzo wokalny. Nie ma takich zakończeń spółgłoskowych jak w języku polskim. Wszystko można powiedzieć, że się tak skleja i łączy, co ułatwia śpiewanie. Natomiast jeżeli chodzi o warstwę muzyczną, to rzeczywiście ta tradycyjna muzyka japońska w przeważającej części jest oparta na pentatonice, czyli takim systemie dźwiękowym, zbudowanych z 5 dźwięków z powtórzeniem tego pierwszego, co w tradycyjnej europejskiej muzyce też się znajduje. W polskiej muzyce ludowej też jest pentatonika, ale my już gdzieś tam z tego wyszliśmy. Dla nas to już jest jakaś taka właśnie egzotyka. Także podczas Japonii w dźwiękach i gestach cała jedna część, którą będziemy wyśpiewywać, będzie właśnie z muzyką pentatoniczną, co dla mnie jest odkryciem. Ona jest przepiękna, jest trudna, ale warto się z nią zmierzyć.
Mm-hmm. Zastanawiam się równocześnie, to może będzie głupie pytanie, ale je zadam, bo krąży mi od początku naszej rozmowy pytanie też o nazwę tego zespołu. Mm-hmm. Jesteśmy w stanie coś więcej powiedzieć
oczywiście,
na ten temat?
Oczywiście, tak, mm-hmm. tak. Hibike to oczywiście słowo japońskie i oznacza wybrzmiewajmy, rozbrzmiewajmy. To na początku zastanawialiśmy się nad hibiki, bo to wtedy jest czasownik, po prostu rozbrzmiewać, a hibike z tą końcówką ke to jest tryb rozkazujący.
Czyli państwo tak tutaj tak z pełną determinacją, prawda? Tak.
Tak jest. Mhm.
Ale zastanawiam się równocześnie, czy kiedy pani rozpoczynała tę przygodę z budowaniem chóru japońskiego, to czy wówczas w płynny sposób przemieszczała się pani po tych możliwościach, które kompozycje i teksty japońskie stwarzały, czy też to było takim dużym wyzwaniem na początku?
Na samym początku starałam się przede wszystkim nauczyć zespół śpiewać, bo nawet śpiewanie unisono w jednym głosie nie jest proste, więc nie porywałam się na trudne kompozycje. Można powiedzieć, że i zespół, i ja jakoś w czasie dojrzewaliśmy do nieco trudniejszych pozycji. Natomiast jesteśmy nadal zespołem amatorskim. Nie wiem, czy to się kiedyś zmieni, także śpiewamy to, co zdołamy zaśpiewać, o tak. Bardzo dużo czasu nam zajmuje nauka. Spotykamy się 2 razy w tygodniu na dwugodzinnych próbach. Dziewczyny z chóru, dla mnie chór jest takim priorytetem i takim moim dzieckiem, ale one mają swoje studia, pracę i mnóstwo innych rzeczy. Także ten chór gdzieś jest tam na drugim, trzecim czy nawet czwartym planie i próbujemy to jakoś wszystko pogodzić.
Ale czyli to zapaleńcy po prostu, no bo tak. Jeśli wychodzą takie rzeczy, no to trudno by było inaczej. Ale zastanawiam się, byśmy zostali na chwilę kilka przy tej sferze słownej.
Tak.
Te pieśni japońskie, opowiedzmy o nich coś więcej. Jaka jest ich historia, jakie są ich źródła, w końcu jakie treści one ze sobą niosą.
Bardzo fascynują mnie i to również mamy w repertuarze, kołysanki japońskie i piosenki dziecięce. Kołysanka japońska, po japońsku komoriuta, to raczej w takim tłumaczeniu dosłownym przyśpiewka opiekunki albo przyśpiewka niańki. I to bardzo dużo zmienia, bo nam Polakom zaraz się kojarzy kołysanka z czymś miłym, kojącym, śpiewanym do dziecka, żeby zasnęło. I komoriuty japońskie rzeczywiście melodie mają miłe i kojące, ale treść jest zupełnie inna, bo raczej to jest żal tej opiekunki, żal tej niańki, która bardzo często była biedną dziewczyną, często dzieckiem, które było wysłane do pracy gdzieś do bogatej rodziny. I te teksty, te przyśpiewki gdzieś cały czas w Japonii krążą. One oczywiście też się przeobrażały, mają mnóstwo różnych zwrotek, mnóstwo wersji melodycznych. Tak, więc te komoriuty mamy w repertuarze. Piosenki dziecięce, to też jest dla mnie takie odkrywcze i takie świeże, bo one bardzo często mają właśnie tą pentatonikę i skoczny, punktowany rytm. Piosenki dziecięce, które w Polsce puszcza się czy śpiewa dzieciom, zwykle są bardzo proste rytmicznie i bardzo proste melodycznie i niestety zawsze są raczej durowe, czyli w tej, no powiedzmy w cudzysłowie, tej radosnej tonacji. Więc gdy zaśpiewamy, gdy państwo, którzy przyjdą na nasz spektakl, posłuchają piosenki dziecięcej, japońskiej, to się bardzo zdziwią, bo one są dla słuchacza spoza Japonii, będą trudne. Te rytmy nie są oczywiste, te melodie nie są oczywiste i wcale one nie są trudne dla dziecka. Ja tutaj tak trochę już wchodzę w ten mój drugą przestrzeń, którą się zajmuję, bo pracuję z dziećmi muzycznie, także gdzieś tam cały czas walczę, żeby nie śpiewać tylko prosto dla dzieci, tylko im pokazywać cały wachlarz różnorodności muzycznej.
Ale co te pieśni w takim razie japońskie, utwory, które państwo wykonują, powiedziały pani jako fascynatce Japonii, o Japonii właśnie.
Ja odnajduję w tych melodiach i w tych treściach można powiedzieć taki zachwyt nad ulotną chwilą. I to gdzieś wybrzmiewa nie tylko w muzyce, ale na przykład w drzeworytach japońskich. Zachwyt czymś drobnym, ulotnym.
I w jaki sposób to się manifestuje w tych utworach?
W tym, że my nie śpiewamy o czymś niesamowitym, czy niestworzonym, czy niewyobrażonym, tylko są to sytuacje normalne, często trudne i okrutne, które są ubrane w piękną melodię i tym można się zachwycić. I to gdzieś mi tak cały czas wybrzmiewa. Żal opiekunki ubrany w piękną melodię i harmonię. To jest takie, takie orzeźwiające dla mnie.
Mm-hmm. No to w takim razie, jeśli mielibyśmy zebrać w jednym miejscu to, co wydarzy się w tę niedzielę, 20 marca w klubie Kwadrat w Krakowie, gdybyśmy mieli zebrać opowieści, które przedstawi teatr Kobito Rakugo z tymi opowieściami muzycznymi pań, no to jaka opowieść nam z tego wyjdzie?
Trudne pytanie mi pan zadał. Jaka opowieść? Przede wszystkim będzie to opowieść osób zakochanych w kulturze Japonii. Nas coś chwyciło za serce i chcemy o tym opowiadać. Kobito Rakugo będzie miał inną historię do opowiedzenia. My jako chór też zupełnie inną. Ale gdzieś to razem się uzupełnia właśnie w tej zwyczajności, po prostu w zwyczajności codzienności japońskiej, która dla mnie jest czymś godnym uwagi.
Czyli można powiedzieć, że państwo stworzą taką sytuację, w której przyswajanie owych treści z Dalekiego Wschodu i estetykę tegoż właśnie będzie można przyswajać w taki sposób całkowicie naturalny, codzienny i domowy, tak?
Tak. Bardzo ładnie pan to ujął. Właśnie tak.
No to w takim razie zapraszamy. To
tak, zapraszamy
już w tę niedzielę o godzinie...
O godzinie 16.
O godzinie 16 do klubu Kwadrat przy Skarżyńskiego 1 w Krakowie. Na koniec takie pytanie, które musi się pojawić. Jeśli miałaby pani przedstawić naszym słuchaczom powód, dla którego warto tam zajrzeć w niedzielę, to jaki to byłby powód?
Dla tych, którzy znają, interesują się kulturą japońską, to ten powód jest oczywisty. Spotkajmy się, zachwyćmy się tym samym. Natomiast ci, którzy nie wiedzą, z czym mieliby do czynienia, to zachęcam, żeby spróbowali. Są to treści, estetyka zupełnie inna od tej europejskiej, która może zaskoczyć i warto się jej przyjrzeć.
Ku wspólnemu zachwytowi mówiła Katarzyna Jaskulecka, dyrygentka poznańskiego chóru kameralnego Hibike. A zatem do zobaczenia.
Do zobaczenia.
A to Kultura na Weekend w Radiu Kraków Kultura.